Punkt. Program interwencyjny Radia Poznań.
Dobry wieczór. Liczba dzieci spada, ale czy to oznacza, że trzeba zamykać przedszkola i szkoły? O tym dzisiaj porozmawiamy do godziny 19 w Radiu Poznań. Adam Michalkiewicz, Michalina Maciaszek. Jesteśmy w Koninie, w sali sesyjnej ratusza w Koninie. To właśnie tutaj zapadały tydzień temu ważne decyzje.
Dokładnie tak. Tydzień temu Rada Miasta Konina w tej sali przegłosowała uchwały wyrażające zamiar wygaszenia w ciągu 3 lat przedszkola numer 5, 15, 25 i 31. 12 radnych było za, 11 było przeciw. Brakuje jeszcze opinii wielkopolskiego kuratora oświaty. Czy sprawa zamknięcia 4 konińskich przedszkoli jest przesądzona?
O tym dzisiaj będziemy rozmawiać. To przedszkola Plastuś, Mali Przyrodnicy, Bajka i Pod Tęczą. Są z nami m.in. panie ze związków zawodowych, m.in. pani Ilona Kielańska ze Związku Nauczycielstwa Polskiego w Koninie. Co ta likwidacja oznacza dla pracowników przedszkoli?
Dla pracowników przedszkoli jest to jednoznaczne. Utrata pracy po prostu. I to nie za 3 lata, tylko sukcesywnie z roku na rok będzie tracić kolejna grupa pracowników. I znając rynek koniński, niestety bardzo małe szanse są na znalezienie pracy, przynajmniej w oświacie, a jeżeli chodzi o poza oświatą, również ten rynek nie sprzyja znalezieniu pracy.
Pani prezes, o jakiej liczbie pracowników mówimy?
Ze szkołą hutniczą było to 141 osób, bez szkoły hutniczej
107 osób, w tym 53 nauczycieli i 54 pracowników administracji i obsługi.
To Ewa Wiśniewska z Oświatowej Solidarności w Koninie. To przede wszystkim kobiety pewnie, bo to one głównie pracują w przedszkolach.
Tak, kobiety pracują w przedszkolach, ale również mężczyźni. Wiadomo, że w administracji, obsłudze pracują nie tylko kobiety. Niejednokrotnie ci pracownicy są jedynymi żywicielami rodziny albo też pracują małżeństwa w tych placówkach oświatowych. Dlatego utrata dla nich miejsca pracy to jest dla nich po prostu tragedią.
I ten rynek koniński, rynek pracy faktycznie jest taki, że tej pracy dla nich nie będzie?
Rynek koniński jest bardzo specyficzny, jest bardzo okrojony i trudno tutaj znaleźć pracę, w oświacie również, dlatego myślimy, że będzie bardzo trudno tym ludziom znaleźć jakiekolwiek miejsce, jeżeli chodzi o placówki oświatowe. Tutaj w uchwałach, które przedstawił nam Urząd Miasta, była propozycja pracy dla tych pracowników, na przykład w miejsce osób, które będą odchodziły na emeryturę, ale doskonale wiemy jako związki zawodowe, że przecież to emerytura nie jest. Tak, oczywiście.
Tak,
to jest przywilej, tak? Więc na to na pewno nie ma zgody związków zawodowych. Również padła propozycja taka, żeby tworzyć miejsca pracy, na przykład w świetlicach, ale nikt nam nie przedstawił konkretnej liczby, ewentualnie czy to by były całe etaty, czy jakaś cząstka etatów. Nic na ten temat nie wiemy, nie znamy żadnych informacji.
Znaczy nie ma również gwarancji tworzenia tych miejsc pracy dodatkowych, dlatego że to uzależnione jest również między innymi od orzeczeń, które dzieci otrzymują poradni psychologiczno-pedagogicznej. No i proszę Państwa, długoterminowo, docelowo tak naprawdę może to skutkować kolejnym odpływem mieszkańców Konina, dlatego że ci ludzie, jeżeli brakuje im miejsca zatrudnienia, brakuje im środków do życia, po prostu będą musieli się wyprowadzać na przykład do rodziców ze swoimi dziećmi albo do innych miejscowości, tam gdzie znajdą pracę.
A może właśnie się przekwalifikowanie się, bo tutaj też między innymi wydłużono ten okres wygaszania do 3 lat, żeby między innymi móc się przekwalifikować. Co panie na to?
No tak, przekwalifikowanie owszem, ale pod warunkiem, że mamy gwarancję, że będziemy cały czas te 3 lata pracować i będziemy mieć na to czas. Natomiast tak jak wspomniałam wcześniej, bardzo duża rzesza tych pracowników utraci pracę już w 1 roku, bo stopniowo będzie likwidowane kolejne oddziały i to w bardzo dużej ilości.
Przepraszam, tylko dodam, że nikt też nie wspomniał o jakichkolwiek dodatkowych środkach na ten cel, ewentualnie żeby wspierać tych pracowników, którzy będą tracili pracę.
Przyszły tutaj panie pracujące w przedszkolu, ale nie chciały zabierać głosu, siedzą wśród publiczności, przysłuchują się naszej dyskusji, naszemu programowi. Przy telefonie jest z nami Bartosz Bąkowski, rodzic dziecka z przedszkola numer 25 Bajka. Panie Bartoszu, słyszymy się?
Tak, słyszymy się. Dobry wieczór.
Dlaczego pan nie chce zamknięcia tego przedszkola, do którego chodzi pana dziecko? Proszę też opisać swoją sytuację. Dlaczego pan akurat wybrał to przedszkole, które teraz ma być zamknięte?
Szanowni Państwo, Wybór, dla którego postanowiłem przepisać swoje dziecko do przedszkola numer 25 sąsiadującego z naszym przedszkolem, drugim przedszkolem, był prosty. Tutaj dzieci są otoczone naprawdę wielką miłością przez panie nauczycielki, również jeśli chodzi o warunki sanitarne, higieniczne, jest dużo lepiej. W poprzednim przedszkolu borykaliśmy się z ogromnym problemem wszawicy, owsików i nic nie było robione. Ja sam osobiście wyzwaniałem do sanepidu, do Urzędu Miasta, do wszystkich możliwych instytucji, żeby zrobić z tym jakiś porządek, a niestety mieliśmy związane ręce, na co uzyskałem między innymi też odpowiedź od dyrektor poprzedniego przedszkola. No, chodzicie państwo na urodziny, prawda, na salę zabaw i tam dzieci po prostu łapią te wszy. Wszyscy dobrze wiedzieliśmy, że problem notorycznie się pojawia u jednych dzieci i nic z tym naprawdę nie było robione. Dziecko nie mogło zostać...
Pan dowiedział się o tym zamiarze likwidacji, o tym, że urzędnicy chcą zamknąć to przedszkole i co państwo jako rodzice robicie w tej sprawie?
Znaczy, dowiedzieliśmy się o tym z mediów. W moim przypadku, moje dziecko za półtora roku kończy to przedszkole i tak naprawdę mógłbym na to wszystko machnąć ręką. Ale chodzi naprawdę o te panie nauczycielki, te panie, które wkładają ogrom serca, ogrom pracy, miłość do tych dzieci, która jest przekazywana. Jest mnóstwo zajęć organizowanych, czy to balet, piłka nożna. Są dzieci również, współpracują z Ochotniczą Strażą Pożarną. Dwa, trzy razy w miesiącu wychodzą do kina. Piosenka za piosenką, edukowane są. Przede wszystkim są uczone czegokolwiek, literek, angielski, wszystko tam naprawdę się dzieje. Nie jestem w stanie wymienić teraz tego wszystkiego, co tam naprawdę się dzieje dobrego dla tych dzieci i dla mnie osobiście, jako dla rodzica, jest niezrozumiałym i niepojętym, jak tak fantastyczną placówkę można po prostu zamknąć.
To proszę powiedzieć w takim razie, w pana odczuciu, jak teraz będzie wyglądała praca przedszkola, jeśli rzeczywiście placówka będzie wygaszana? Czy to może się odbić jakoś na...
Absolutnie nie. Absolutnie. Tu jeśli chodzi o podejście nauczycieli, administracji, to na pewno nie będzie tak, że zamykają nas, no to dobra, to już nie będziemy tutaj się starać. To ja wierzę w to, że to na pewno tak nie będzie, bo te panie są naprawdę zaangażowane w to, co robią. Kochają swoją pracę, kochają te dzieci. No nie, dla mnie to jest niepojęte. Jak taką placówkę można zamknąć? To jest naprawdę...
Bartosz Pąkowski, rodzic dziecka z przedszkola numer 25, jest z nami tutaj na miejscu zastępca prezydenta Konina, pan Witold Nowak. Dlaczego państwo chcecie zamknąć te cztery przedszkola?
To nie jest nasza chęć, która płynie z mojego serca na przykład, czy z głowy pana prezydenta. Przede wszystkim to płynie z demografii i wiemy o tym, że Konin nie jest pierwszy w Wielkopolsce, który zamyka przedszkola poprzez wygaszanie. To pierwsza ważna informacja. Po drugie, działamy w taki sposób, właśnie wygaszając te przedszkola, taka jest ostateczna decyzja po konsultacjach z rodzicami, z nauczycielami, żeby nie zamykać od razu, tylko wygaszać te przedszkola w trybie trzyletnim. Właśnie dlatego, żeby dać szansę tym nauczycielom, żeby dać szansę dzieciom i rodzicom do dokończenia tego przedszkola. Natomiast to nie my chcemy coś zrobić, tylko demografia to robi i będzie to robić we wszystkich miastach w Polsce, od Warszawy przez Poznań, zresztą o Poznaniu także u państwa w radiu informacja się pojawiała, Leszno to już zrobiło, w Pile są zmiany, po prostu wszystkie miasta w Polsce ze względu na demografię, miasta i gminy będą to robić.
W Poznaniu radni nie zaakceptowali tych propozycji przedstawionych przez prezydenta, pojawiają się też pomysły, by być może rozwiązaniem na ten niż było zmniejszenie liczby grup w przedszkolach. Konin nie chce iść tą drogą, żeby dzieci w przegrupach po prostu było mniej?
No, na wszystko trzeba mieć pieniądze i oczywiście, że tych dzieci pewnie i tak będzie mniej ze względu na demografię w innych przedszkolach. Natomiast liczba przedszkoli, którą mamy w Koninie 18, jest tak duże, jak na takie miasto jak Konin, że na pewno jesteśmy w stanie zorganizować bardzo dobrą naukę, bo to o tym mówił rodzic, bardzo dobrą naukę i wychowanie tych dzieci w innych jednostkach, które mamy, czyli w pozostałych 14 jednostkach.
Państwo wykonali audyt. Poznaliśmy wyniki tego audytu. Co one pokazują?
No właśnie dokładnie to. To znaczy trend demograficzny pokazujący to, że cała Polska, Wielkopolska, Konin i wszystkie miasteczka mniejsze będą się kurczyć. Będzie nas za kilkanaście lat niespełna 30 milionów w Polsce i to, co warto podkreślić, mamy najmniejszą liczbę urodzin od II wojny światowej i albo coś z tym zrobimy na poziomie kraju, rządu i zaczniemy jakoś szerzej o tym myśleć. Nie chcę się tutaj rozwijać, bo to nie jest temat tej audycji. Albo ten trend się będzie pogłębiał. Na pewno nie zmienimy go w ciągu 15 czy 20 lat. On będzie postępował. My możemy reagować na to. Czyli mamy wyzwanie. Ja w swojej pracy tak do tego podchodzę. Jeśli jest jakieś wyzwanie, jakiś problem do rozwiązania, to albo chowamy głowę w piasek, to jest jedno rozwiązanie, albo podejmujemy to wyzwanie i próbujemy coś zrobić. W tym przypadku próbujemy to zrobić jak najmniejszym kosztem. Oczywiście jest trzecie rozwiązanie, ale ono się ujawniło na sesji, nie chcę o nim mówić. To jest oczywiście polityka i to też tak można podejść do tego, to znaczy robić politykę, koncentrować uwagę na sobie. Natomiast te dwa rozwiązania, o których powiedziałem, są dominujące. To znaczy albo coś z tym robimy, albo po prostu
Panie
zostawiamy
prezydencie,
temat.
A jakie kryteria, co decydowało o wyborze akurat tych czterech przedszkoli?
Znaczy wszystkie te przedszkola bardzo podobnie pracują i na bardzo wysokim poziomie. Ja mówiłem o tych kryteriach. Przede wszystkim lokalizacja, wytyczne Straży Pożarnej, wytyczne, które mamy do wykonania pracy, bo na przykład w przedszkolu piętrowym trzeba na pewno zrobić inaczej klatki schodowe ze względu na wytyczne straży, a w przedszkolu parterowym już takich wytycznych nie ma, czyli nie trzeba oddzielać klatek. No i te przedszkola są obok siebie. To nie jest też tak, że gdybyście państwo tutaj, no bo teraz był rodzic z przedszkola 25, gdybyście wzięli rodzica z przedszkola numer 6, to pewnie podobne słowa by mówił. Przedszkole numer 6 akurat w tym przypadku, bo mówimy o tych dwóch przedszkolach, jest zlokalizowane bardziej w centrum tego osiedla, więc naturalnie dzieci bardziej pójdą do tego przedszkola. Tamto przedszkole 25 jest już na skraju, podobnie z przedszkolem numer 5. Jeśli chodzi o przedszkole, akurat ta zasada nie występuje tylko w przypadku jednego przedszkola, ale znowu tam dominują, mówię tu o Zatorzu i przedszkolu 31, tam dominują kwestie nakładów, które musielibyśmy podnieść, żeby to przedszkole dalej funkcjonowało w taki sposób, który jest zgodny z wytycznymi Straży Pożarnej, Inspektora Nadzoru Budowlanego czy Sanepidu.
Są z nami także konieńscy radni, którzy już w tej sprawie głosowali, m.in. Piotr Czerniejewski. Pan był akurat przeciwko. Dlaczego?
Ja byłem przeciwko, ponieważ z jednej strony rozumiem kwestię demografii, rozumiem to, że te przedszkola tak czy siak będą się same wygaszać, bo po prostu nie stworzymy tylu oddziałów, będzie po prostu mniej dzieci. Natomiast moja decyzja wynikała z tego, że ja jako osoba o lewicowych też poglądach przychylam się tutaj do głosu związków zawodowych, że faktycznie nie stworzono takiego konkretnego planu dla pracowników, który by jasno pokazał, ile osób co roku będzie traciło pracę, ile będzie wakatów się tworzyło ze względu na przejście na emeryturę, czy też inne rotacje pracowników, abyśmy mogli jasno stwierdzić już dzisiaj, którzy pracownicy będą mogli liczyć na zatrudnienie. Druga kwestia, też kwestia wyboru przedszkoli, bo dla mnie osobiście nie może być tak, że podejmujemy decyzję tylko ze względu na techniczny aspekt budynku. Powinniśmy podejmować tę decyzję też ze względu na to, jaka jest opinia o tym przedszkolu, jakie są wyniki rekrutacji, bo są przedszkola, które są zapełnione w 100% i lista rekrutacyjna zawsze jest bardzo ponad stan, a są przedszkola, które mają niepełne oddziały. To pokazuje, gdzie rodzice chętniej zapisują dzieci i to świadczy o tym po prostu, która placówka cieszy się większym zaufaniem rodziców ze względu właśnie na ten wyższy poziom kształcenia czy wychowania. I niestety to nie wzięto tego pod uwagę i na tej liście tych czterech przedszkoli są właśnie takie, które tym dosyć sporym zaufaniem rodziców się cieszą.
Czyli pan też widzi ten niż demograficzny między innymi w Koninie i potrzebę zmniejszenia liczby przedszkoli?
Docelowo tak, to jest nieuniknione, tak jak powiedziałem. Jeżeli mamy dany obwód, w którym mamy cztery przedszkola i w rekrutacji będziemy mieli powiedzmy 40 dzieci, no to jest oczywiste, że nie utworzymy czterech oddziałów, tylko dwa, bo po prostu nie mamy fizycznie, nie będzie po prostu fizycznie tych dzieci, tak? Ale być może warto byłoby iść w takie rozwiązanie, żeby rodzice sami decydowali, gdzie zapisują te dzieci i później tworzyć te oddziały tam, gdzie tych dzieci zgłosiło się po prostu najwięcej i wygaszać te przedszkola w oparciu o decyzję rodziców, tak? Jeżeli nie zapisują do danego przedszkola, to po prostu tam się nie tworzy oddziałów i z roku na rok tych oddziałów w tym konkretnym przedszkolu by się te oddziały by się tam po prostu nie tworzyły, bo po prostu rodzice by do tych przedszkoli tych dzieci nie zapisywały.
No właśnie, przechodzimy teraz do radnych. Jest z nami koniński radny Tomasz Andrzej Nowak z klubu Obywatele Konina. Panie radny, Obywatele Konina dążyli do tego, żeby zrobiony został audyt konińskiej oświaty. Audyt konińskiej oświaty został zrobiony, poznaliśmy jego wyniki, ale mimo tego państwo zagłosowali przeciw likwidacji tych czterech przedszkoli. Dlaczego?
Znaczy, audyt został rzeczywiście wykonany na nasz wniosek jako Klubu Radnych Obywateli Konina, ale on dotyczył zmian w oświacie troszeczkę szerzej, bo on dotyczył wcześniej sprawy łączenia placówek w zespoły szkolno-przedszkolne. W każdym razie chodziło o to, żeby poznać konińską oświatę i na tej podstawie decydować. Te dane spłynęły. Okazało się, że do tych danych środowisko po prostu nauczycielsko-przedszkolne ma sporo zastrzeżeń, ponieważ niektóre dane po prostu się nie zgadzały. Gdzieś tam był zapis o 11-osobowej klasie. Okazywało się, że ona jest 24-osobowa. Co do demografii, nie ma tutaj co dyskutować, bo ona jest bezlitosna, ale już samo to wykorzystanie właśnie tego, sporządzenie tego audytu, jak się później okazało, a później próba jego wykorzystania, no po prostu nam się nie podobała. My mamy do tego prawo, to jest samorząd, tutaj będą różne decyzje i nie podobała nam się również może forma, znaczy, albo inaczej, brak współpracy z tym całym środowiskiem, ponieważ jeżeli audyt powstawał, to już wtedy można było na przykład od września sygnalizować tym przedszkolom, że będą zmiany, spotykać się z nimi i już wtedy rozmawiać, czekając, co powie audyt. A tutaj okazało się, że te przedszkola otrzymały propozycję na ostatnią prawie że chwilę i to była propozycja, proszę państwa, likwidacji tych przedszkoli od września. To nie było tak. Oczywiście, że były rozmowy o tym, czy właśnie użyć opcji atomowej, likwidować od września, czy je wygaszać, tak jak to się ostatecznie stało głosami 12 do 11. Ale to nie było po pierwsze ani przesądzone, ale też nie było wcześniej przedstawione. No do tego doszło, że po prostu te przedszkola dowiadywały się, no jak to się mówi, może złego użyję sformułowania, na rympał. Więc był wielki szok. Były też spotkania, jedno takie właśnie dosyć burzliwe, gdzie prezydent miasta cały czas temu środowisku przedstawiał i rodzicom, że te przedszkola będą zlikwidowane. Ostatecznie forma została złagodzona do wygaszania w ciągu 3 lat, ale to no, nam się na przykład nie podobał ten sposób procedowania i o tym, co zostało wcześniej wspomniane ze strony związków, że można było wcześniej już rozmawiać na temat tego, jak to wszystko rozwiązać, tak żeby no, ta ewentualna utrata pracy no, była po prostu mniej jakaś dotkliwa, ewentualnie no, po prostu przetasować te placówki między
sobą. Większość radnych jednak poparła ten projekt uchwały. Wśród tych, którzy poparli, był Joachim Sikorski. Pan nie miał żadnych wątpliwości, te argumenty pracowników czy też rodziców do pana nie dotarły?
Wątpliwości były bardzo duże i cały czas tak naprawdę do ostatniej chwili gdzieś ważyliśmy te argumenty, ponieważ była to bardzo trudna dla nas decyzja i też słyszeliśmy tą drugą stronę. Ale w tym momencie mamy 2 wskaźniki i takie 2 podstawy do tego, żeby jednak skłonić się do podjęcia tej naprawdę niepopularnej i trudnej decyzji, ponieważ jako radny też nie chciałbym być tym, który przyczynił się do tego, że 4 placówki z historią, które mają wśród swoich pracowników świetnych ludzi i też mają piękną historię, zostały wygaszone. Ale pierwsze to jest demografia i to jest to, że nie stać nas i nie możemy utrzymać liczby placówek w takiej samej tak naprawdę liczbie, jak było to w wyżu demograficznym. W obecnej sytuacji demograficznej, do tych danych, które tu już zostały przytoczone o demografii, mogę powiedzieć, że w 2024 roku Polska miała najniższy wskaźnik dzietności w całej Unii Europejskiej. I to są przerażające dane, których zaczynamy dostrzegać konsekwencje. Finalnie należy też powiedzieć o tym, że gdybyśmy my jako samorząd dostawali pieniądze na to, żeby tworzyć grupy, które mają po 2 uczniów, to robilibyśmy to. Niestety dokładamy coraz więcej pieniędzy. Obecnie to jest 420 milionów i prawie 45% naszego budżetu. Więc jeżeli chcemy myśleć o Koninie jako mieście, które się rozwija, a nie zwija, to musimy mieć tą przestrzeń wśród tych coraz bardziej rosnących kosztów bieżących na to, żeby popchnąć to miasto w stronę...
Ile Konin zaoszczędzi na zamknięciu, na wygaszeniu 4 przedszkoli?
Przez to, że wygaszenie tak naprawdę, nie mówimy tutaj o tej pierwszej opcji, która zakładała...
Nie od września tego roku, ale mówimy tak, dopiero za kilka.
Tak naprawdę te koszty będą nam się pojawiać w perspektywie właśnie tych kilku lat i trudno jest nam jednoznacznie określić dynamikę tego, jak te koszty będą wpływać.
Na razie prezydent rzuca koło ratunkowe.
Mogę odpowiedzieć, co by było, gdybyśmy zamknęli od razu te przedszkola, to na pewno byłby koszt powyżej 10 milionów, oszczędności byłyby od razu powyżej 10 milionów złotych, bo każde to przedszkole generuje tak średnio około 3 milionów, 12 milionów.
Oszczędności na pracownikach, na ludziach.
No, oszczędności na zamknięciu przedszkola, które zatrudnia też pracowników. Mówię też o ogrzewaniu, o prądzie i o wszystkich kosztach tak związanych z funkcjonowaniem jednostki. Ale ponieważ, tak jak powiedział pan radny, zadzieje się to w czasie 3 lat, no to te koszty będą inne. Aczkolwiek warto tu podkreślić, bo o tym nie była mowa, my już w ubiegłym roku zamknęliśmy 13 oddziałów przedszkolnych. Z rekrutacji to wyniknęło, więc oprócz tych przedszkoli, o których mówimy teraz, które będą wygaszane w 3 lata, może się zdarzyć i najprawdopodobniej demografia to pokaże, że będziemy zamykać też oddziały w innych przedszkolach.
Uchwała została podjęta w ubiegłym tygodniu, ale wiele zależy teraz od Kuratorium Oświaty w Poznaniu. W studiu w Poznaniu jest z nami dyrektor Wydziału Nauczycieli i Szkół Kuratorium Oświaty właśnie w Poznaniu, Anita Plumińska-Mieloch. Dzień dobry, pani dyrektor.
Dzień dobry.
Czy państwo będziecie brali pod uwagę te argumenty, o których mówią władze Konina, czyli przede wszystkim niż to, że spada liczba dzieci? Czy to jest wystarczający powód do tego, żeby zgodzić się na likwidację 4 przedszkoli w Koninie?
Nie. Jako polski kurator oświaty zawsze kieruje się przede wszystkim dobrem dzieci i uczniów i to jest przede wszystkim wyznacznik dla nas tutaj w sytuacji, kiedy będzie wydawana opinia w tej sprawie.
Kiedy ta opinia może być wydana i jakie kryteria dokładnie będą brane pod uwagę? Mhm.
Opinia powinna być wydana w ciągu 30 dni. Pojadą tutaj wizytatorki, nasze panie, na kontrolę. Sprawdzą, w jaki sposób funkcjonują w tej chwili przedszkola, jak wygląda kwestia przestrzeni w przedszkolach, jakie mamy pomoce naukowe, w jaki sposób dzieci mają zapewnione warunki i na tej podstawie zostanie wydana opinia.
Ale to jeśli okaże się, te warunki są dobre, że tym dzieciom jest dobrze, to wtedy tej likwidacji nie będzie, ta opinia państwa będzie negatywna?
Trudno powiedzieć w tej chwili, musimy poczekać na wyniki kontroli.
Proszę powiedzieć, bo wiemy, że w piątek kuratorium odwiedziło konińskie przedszkola, które właśnie mogą być zlikwidowane. Z czym zostali państwo po tej wizycie?
Nie jestem w tej chwili w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ jeszcze nie spłynęła dokumentacja.
A jeśli chodzi o tą decyzję, o ten niż demograficzny, te argumenty naprawdę do państwa jakoś nie docierają, że na przykład tutaj władze Konina mówią, no skąd mamy wziąć na to pieniądze, na te przedszkola, w których już nie ma dzieci?
Rozumiemy, że są to sytuacje bardzo trudne pod względem ekonomicznym, budzące napięcia społeczne. Sami jesteśmy rodzicami, ale jesteśmy przede wszystkim nauczycielami i naszym celem jest zapewnienie uczniom i przedszkolakom jak najlepszych warunków.
Sporo państwo macie w tej chwili wniosków od samorządów w Wielkopolsce w sprawie likwidacji czy to szkół, czy przedszkoli?
W tej chwili jest ich 8.
I wszystkie już są opiniowane, czy już gdzieś te opinie zostały wydane?
Jesteśmy w trakcie przygotowywania opinii.
Czyli w żadnym przypadku jeszcze tej opinii nie ma?
W niektórych już są, ale czekamy na podpis pana kuratora.
I to są opinie, może pani powiedzieć, pozytywne czy negatywne?
Dopóki nie będą podpisane, nie zabieram głosu w tej sprawie.
A w poprzednich latach dominowały opinie negatywne czy pozytywne? Jakie jest też podejście kuratorium do tych spraw?
W ubiegłym roku wydanych zostało około 30 decyzji, postanowień, tak dokładnie rzecz biorąc pod względem prawnym, gdybyśmy to mieli nazywać, i były one bardzo różne, i negatywne, i pozytywne.
Pytanie teraz do pani z związków zawodowych. Ewa Wiśniewska, Solidarności, Ilona Kielańska, Związek Nauczycielstwa Polskiego. Liczycie państwo w tej chwili, że kuratorium zablokuje te pomysły władz miasta?
Tak, liczymy na to, że pan kurator tutaj będzie wspierał związki i przemyśli tam decyzję i nie podejmie takiej decyzji, bo widzimy, że rozwiązania mogą też być inne, tylko
Problem jest w tym, że od dwóch dekad włodarze miasta nie rozmawiają ze związkami zawodowymi. Może by chcieli ewentualnie jakiś od nas tutaj wizji, jak my to wszystko widzimy. Jednak nie ma ani konsultacji, tak jak już powiedzieli tutaj panowie radni, ani konsultacja, ani spotka, nie jesteśmy, cały czas jesteśmy stawieni przed faktem dokonanym.
Szanowni Państwo, audyt miał być punktem wyjścia tak naprawdę do rozmów na temat struktury oświaty tutaj u nas w Koninie, a tak naprawdę rozpoczął lawinę zamykania placówek oświatowych, więc od momentu ogłoszenia audytu i przedstawienia go szerszej publiczności minął trochę więcej niż miesiąc i już mieliśmy pierwsze uchwały dotyczące likwidacji, więc chyba nie tak powinny wyglądać rozmowy ze stroną społeczną.
Czyli za szybko, za mało czasu dano wszystkim.
Tak, bo to były olbrzymie pieniądze wyłożone na audyt, który miał, mówię, jeszcze raz powtarzam, miał być punktem wyjścia do dalszej analizy sytuacji i do ewentualnych podejmowanych decyzji, ale w rozsądnych ramach czasowych i oczywiście uwzględniając wszystkie za i przeciw.
Czy to jest też argument dla kuratorium? Czy to jest też argument dla kuratorium, który powinni wziąć pod uwagę, że to za szybko wszystko się odbyło?
Szanowni Państwo, argument ekonomiczny, który mówi o w audycie, bo to tylko ekonomia tutaj przemawia, bo demografia, owszem, była wskazywana, że coraz jest mniej dzieci u nas w Koninie. Niestety długoterminowo nie wskazywała, że tutaj już teraz należy podejmować te decyzje. Długoterminowo należy zastanowić się nad kształtem struktury oświaty w Koninie, ale nie w ciągu miesiąca.
Tak? I już rozpocząć ewentualnie jakieś konsultacje, nie tylko z radnymi, bo wiemy, że takie się odbywały, ale nie było konsultacji ani z nauczycielami, ani z pracownikami z obsługi administracji, ani ze związkami zawodowymi. Po prostu brakuje tych konsultacji.
Wszyscy zostali postawieni przed faktem dokonanym.
Panie prezydencie, co pan na to? Słyszeliśmy przed chwilą, wszyscy zostali postawieni przed faktem dokonanym. Też słyszeliśmy od państwa radnych, którzy głosowali przeciw. Audyt zawiera błędy. Audyt, przypomnijmy, ponad 100 tysięcy złotych kosztował miasto. Co pan na to?
Pan radny się myli, to po pierwsze. Nie miałem czasu zweryfikować, odpowiedzieć na to, co powiedział pan radny, bo niestety się myli. Jeden błąd został wskazany, jeden, niewiele błędów, to po pierwsze. I ten błąd wynikał z niezrozumienia przeczytania zdania. Więc ja to tłumaczyłem na wielu spotkaniach. Proszę Państwa, spotykamy się u Państwa w audycji, mówimy 8 raz na ten temat, a właściwie 9, bo spotkań, zanim podjęliśmy decyzję, było 6, 7 była komisja. Więc nie można powiedzieć, że się nie spotykaliśmy. Oczywiście związki zawodowe...
A kiedy było pierwsze spotkanie?
Pierwsze spotkanie było zaraz po ogłoszeniu audytu w połowie grudnia. I co wtedy związki zawodowe powiedziały?
Zapytały, czyli półtora miesiąca temu.
Pani ze związków zapytała, czy to dotyczy szkoły wyższej. No na Boga, no jeżeli związki zawodowe myślą, że audyt dotyczy szkoły wyższej, no naprawdę.
Znaczy
są rzeczy naprawdę kuriozalne, które się pojawiały już 16 grudnia na tym spotkaniu, ale...
Panie prezydencie, półtora miesiąca, święta w międzyczasie, przerwa świąteczna...
Nie był to dobry czas, ale ja chcę powiedzieć, że dyskusje na ten temat...
Nie za szybko to
myśmy
wszystko.
Myśmy rozpoczynali już w ubiegłym roku z radnymi. Ja proponowałem wiele działań w systemie oświaty. Przecież były propozycje tworzenia zespołów szkolno-przedszkolnych. Rozmawialiśmy o tym kilka miesięcy. Ostatecznie powstał jeden zespół szkolno-przedszkolny, też po wielkich debatach w Gosławicach, za co dzisiaj mieszkańcy są nam wdzięczni, bo byli tutaj na komisji i mówili, to był bardzo dobry pomysł. Tymczasem
dobrze,
od roku...
Skupmy się na tych czterech przedszkolach, tak. Żebyśmy nie rozmawiali o wszystkim. No, ale... Nie za szybko, panie prezydencie.
Znaczy, zawsze można powiedzieć, że jest za szybko, tak? Tylko, że są też terminy, które daje nam prawo oświatowe. My musimy te decyzje podjąć, żeby miał czas jeszcze kurator je zaopiniować, więc musieliśmy z nimi wyjść już w grudniu, żeby zacząć rozmawiać i do końca stycznia decyzję podjąć. Jak widać, zmieniliśmy swoją decyzję w trakcie. Jak widać, odstąpiliśmy też od likwidacji zespołu szkół technicznych, więc to nie jest tak, że my też mówimy, zamykamy i koniec i nic więcej nie robimy. Też mamy swoje przemyślenia, też wsłuchujemy się w głosy mieszkańców i zmiana decyzji na wygaszanie, bo tu pan radny się wypowiadał, że był przeciw, bo pan radny tylko politykę na tym robił, na sobie się koncentrował, bo kiedy się spotykaliśmy w kuluarach, to pan rad mówił, no nie, idźmy w stronę wygaszania, idźmy w stronę wygaszania. Ale jak przyszło co do
za
czego,
pan radny
to pan radny
głos
na sesji, o ja tutaj jestem przeciw, no wiadomo, panie, polityka.
Panie prezydencie.
Tak jak mówię, można do tego podejść dwojako, albo się dojrzale podchodzi i konfrontuje się z sytuacją,
panie
jaka
prezydencie
jest. Albo się ucieka do polityki.
Panie prezydencie,
tutaj mieliśmy
jeszcze
wiele
pytanie
takich
mam
przykładów.
A propos słów pani z kuratorium oświaty. Mówiła ona o dobru dzieci. Czy likwidacja tych czterech przedszkoli jest dobra dla dzieci z Konina?
Gdyby to była całkowita likwidacja, pewnie sytuacja byłaby inna. Tu mamy wygaszanie, więc te dzieci dokończą te przedszkola. W tych swoich przedszkolach będą do końca swojej edukacji, więc to nie jest wbrew dzieciom i przeciw dzieciom. Będą z paniami, które są w tych grupach, więc nie widzę tutaj zagrożenia. Jeszcze chcę ważną rzecz powiedzieć. Kurator też ma konkretne wskazania, jakimi zgodnie z prawem oświatowym musi się kierować. O tym nie było dokładnie mówione, nie chcę się też rozwodzić na ten temat. Musi się kierować przy podejmowaniu decyzji, więc nie może tak po prostu powiedzieć, o, bo ja jestem w ogóle przeciwny, bo jest demografia, jestem przeciwny. Tu też są konkretne wskazówki.
Jeśli opinia kuratora będzie negatywna, to państwo będziecie skarżyć tę opinię do sądu?
Nie umiem dzisiaj powiedzieć. Już byliśmy w sądzie z kuratorem wielkopolskim i wygraliśmy proces o likwidację zespołu szkół technicznych. Nie chcę się teraz wypowiadać, będziemy się ustosunkowywać. Ja wierzę, że ta decyzja będzie pozytywna. Wierzę, że kurator, jako przedstawiciel też rządu, będzie myślał o tym, poważnie, to znaczy będzie myślał o tym globalnie, bo to nie jest problem tylko naszego miasta, tak jak powiedziałem, to jest problem całego województwa i skoro były decyzje i pozytywne i negatywne dla województwa, to rozumiem, że te pozytywne wynikały też z dobrego, normalnego przeanalizowania sprawy i wierzę, że w tej kwestii decyzja będzie pozytywna.
Radny Andrzej Tomasz Nowak chciał się odnieść. Proszę krótko, żebyśmy też nie robili powtórzeń dyskusji z sesji czy komisji.
Tak, ja chciałem powiedzieć, że pan prezydent twierdzi, że ktoś się mija z prawdą. No, pan prezydent nie powiedział nam na przykład jako radnym, że audytorzy nie byli w ogóle w placówkach, które audytowali. Także to wyszło w trakcie spotkań z dyrekcjami przedszkoli i z rodzicami, z całym tym środowiskiem. No to nie była tylko jedna pomyłka, bo tam było ich więcej, tam się różne rzeczy nie zgadzały. Ale najwięcej chodzi o to, że ci audytorzy po prostu mieli zapłacone, a nie byli. Z kolei, jeśli chodzi o spotkanie, o którym wspomina pan prezydent, my byliśmy akurat tutaj we dwóch.
Z panem radnym Jarosław Lewandowski jeszcze.
Z panem radnym Jarosławem Lewandowskim i rzeczywiście mówiliśmy prezydentowi, że najbardziej cywilizowany byłby właśnie taki proces wygaszania, ale nigdy nie przyznaliśmy, że to poprzemy na tej sesji, bo to było właśnie bardzo szybko. Więc to
uchwała jest już przegłosowana. Pytanie teraz o kuratorium. Radny Jarosław Lewandowski, co by powiedział kuratorowi, żeby podjął decyzję taką, jaką pan by chciał, żeby podjął?
Witam serdecznie. Ja uważam przede wszystkim, że musimy tutaj patrzeć na czynnik ludzki. Także tutaj pan prezydent lubi, widzę, podkreślać na komisjach, na spotkaniach, że mieliśmy 6, 7, 8 spotkań. Możemy również dobrze zapytać, dlaczego nie było tych spotkań 16, 17 czy 18, bo uważam, że były te spotkania relatywnie ich mało, w bardzo skondensowanym czasie. Także apelowałbym do kuratora, żeby wziął pod uwagę dobro dzieci przede wszystkim, bo tutaj nie mówimy o dzieciach jako cyferkach, tylko mówimy o dzieciach, którzy są naszym dobrem i powinniśmy o nie dbać. Również tutaj zadbać o kadrę nauczycielską i bezpieczeństwo rodziców, żeby oni czuli się, że ich dzieci są zaopiekowane w tych placówkach, w których są, do których uczęszczają, żeby było im jak najlepiej.
Panie radny, dobro dzieci nie zostało zapewnione w pana odczuciu. Pan głosował przeciw, przypomnijmy.
Tak, uważam tutaj również zarzuty, że tutaj mówimy o polityce. Chciałbym zauważyć, że głosowanie było bardzo na równi, znaczy było 12-11, tak? Czyli tutaj nie było jednomyślności w Radzie i tutaj kurator, mam nadzieję, że też weźmie to pod uwagę, że jednak głos rozłożyły się, no było bardzo blisko po prostu, żeby te uchwały nie przeszły i myślę, że to też będzie argument dla kuratora, żeby wziął to pod uwagę.
Przy telefonie jest z nami cały czas rodzic dziecka z przedszkola numer 25, pan Bartosz Bąkowski. Panie Bartoszu, mam nadzieję, że cały czas pan nas słyszy.
Tak, oczywiście.
I pytanie o to, co pan też usłyszał od zastępcy prezydenta, od konińskich radnych. Liczy pan, że kurator zablokuje tę decyzję?
Oczywiście. Mam ogromną nadzieję, że kuratorium naprawdę taki czynnik ludzki, tak, że ci nauczyciele
chcą pracować, kochają te dzieci, nie wyobrażają sobie pracy w innym zawodzie, tak? Bo to są prawdziwi nauczyciele z powołania. Druga strona, dzieci. Te dzieci naprawdę z uśmiechem chodzą do tego przedszkola i chcą chodzić i wręcz nawet nie chcą wracać do domu. Także naprawdę, szanowni państwo, zastanówcie się, co jest ważniejsze, pieniądze czy dobro dzieci. I każdemu naprawdę życzę, jeżeli ma z państwa dziecko, wnuki, to żeby posłało swoje dziecko do tego przedszkola, do którego chodzi moje dziecko. Do przedszkola numer 25. Mogę powiedzieć na koniec tylko tyle. Witajcie w naszej bajce.
Kieruję swoje pytanie do Joachima Sikorskiego, konińskiego radnego z Koalicji Obywatelskiej. Przypomnijmy, pan był za wygaszaniem 4 przedszkoli. Miejmy na uwadze dobro dzieci. Co pan na to? Czy te argumenty pana przekonują? Słyszeliśmy przed chwilą rodzica.
Po pierwsze, chciałem się tylko odnieść do poprzedniej tezy, która padła w dyskusji o tym, że tak naprawdę w półtora miesiąca podjęliśmy decyzję. Nie jest to prawda, ponieważ sama dyskusja o tym, kiedy zleciliśmy ten audyt, to odbyła się określony czas temu i temat już na deskach Rady Miasta czy też Komisji Edukacji wybrzmiał wcześniej.
Ale wtedy jeszcze nie było konkretnych propozycji. Przedszkola numer 5, 15, 25 i 31.
Tak, i też podczas tej dyskusji pojawiła się taka wypowiedź, że postawiliśmy przed faktem dokonanym. Jest to nieprawda. Postawiliśmy przed propozycją, co zrobić w wyniku tych danych, które otrzymaliśmy w audycie i pod wpływem tych rozmów, tych konsultacji, które były, zawsze możemy się kłócić, tak jak tu pan radny powiedział, że mogło być ich 25-30, ale pod wpływem tych wniosków, które wypłynęły ze spotkań, zmieniliśmy tą propozycję, mając właśnie na uwadze dobro dzieci i to, żeby te dzieci skończyły swoją edukację przedszkolną w tym przedszkolu, które są obecnie. Żadnemu dziecku nie stanie się krzywda. I też taki zarzut, że audytorzy nie byli w przedszkolu i nie porozmawiali z każdym. Audytorzy są w stanie zmierzyć rzeczy, takie czynniki, które jesteśmy w stanie jednoznacznie tutaj pokazać. Nie możemy... Nie wiem, jak pan radny sobie to wyobraża, że teraz każdemu...
Wydaje mi się, że chodziło panu radnemu o to, że chyba dane... Panie radny, jakby zechciał pan właśnie dopowiedzieć, o co chodziło?
Czy nie, no to ponieważ audytorzy pozyskali informacje do audytu...
Skąd?
Z Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego. A może rzeczywiście do tych czterech przedszkoli, które... Znaczy nie, oni nie mogli się udać do tych czterech przedszkoli, bo oni jeszcze nie wiedzieli. Ale być może do tych przedszkoli, które oni by uznali za jakieś tam w perspektywie do wygaszenia, czy nie wiem, czy jakiejś reorganizacji, może by się powinni udać. A tutaj wychodziło ze spotkań z dyrekcją, że oni tam po prostu nie byli. Nie chodzi o to, żeby oni rozmawiali z każdym, ale może powinni się spotkać chociażby z dyrektorką czy z dyrektorem.
Odpowiada Joachim Sikorski.
Audyt zawiera wszystkie dane, które były potrzebne do tego, żeby podjąć odpowiedzialną decyzję i aby ta dyskusja, która trwa
każdy z panów
tutaj
zostaje
wiele miesięcy, żeby
teraz
była
radny Piotr Czerniejewski. Pytanie o to dobro dzieci. Żadnemu dziecku krzywda się nie stanie, o czym mówił przed chwilą radny, który poparł pomysł likwidacji.
Znaczy faktycznie no, tym dzieciom, które już chodzą do tych przedszkoli, krzywda się nie stanie, bo one te przedszkola skończą, ale z pewnością, tak jak mówiłem wcześniej, ten argument przyszłych dzieci, tak, które może chciałyby wybrać te najbardziej jakościowe placówki, no tak jak powiedziałem, ten aspekt jakości kształcenia i wychowania nie został wzięty pod uwagę. Natomiast ja chcę się odnieść do tej kwestii tych spotkań, które miały miejsce, bo my ten audyt dostaliśmy w połowie grudnia i później tu była mowa, że było 8 spotkań, tylko że te 8 spotkań nie było w szerokim gronie radni, prezydenci, rodzice, nauczyciele, związki zawodowe. Te spotkania, pierwsze spotkania były tylko w gronie radni prezydenci. I na jednym ze spotkań zostało zakomunikowane, które przedszkola będą przeznaczone do likwidacji. Ten temat no, wyciekł do mediów, bo któryś, powiedzmy, radny tym tematem się podzielił z mediami. I tak naprawdę przez to rodzice, nauczyciele i też dyrektorzy szkół dowiedzieli się z mediów, bo pierwsze spotkanie z dyrektorami tutaj pan prezydent odbył 12 stycznia, gdzie ten pomysł likwidacji był jeszcze wtedy przedstawiony. Natomiast pierwsze spotkanie w gronie rodziców, rodzice, nauczyciele tych przedszkoli odbyło się na tydzień przed sesją. I w mojej ocenie również jest to zbyt krótki czas na ten dialog, aby konkretne rozwiązania wypracować. Bo przypomnę, ponad 10 lat temu była likwidowana w Koninie szkoła podstawowa numer 5. I tam spotkania trwały kilka miesięcy od momentu pojawienia się pomysłu tej likwidacji. Więc można to zrobić.
Oddajmy na koniec jeszcze głos dyrektorce z Kuratorium Oświaty, pani Anita Plumińska-Mieloch. Pytanie, czy państwo będziecie patrzeć, jak wyglądał ten dialog władz z mieszkańcami, z pracownikami? Czy to będziecie też oceniać, wystawiając opinię?
Będziemy brać pod uwagę na pewno wszystkie czynniki, które decydują o wydaniu takiej lub innej opinii przez kuratora oświaty, ale jeszcze raz podkreślę, przede wszystkim najważniejsze jest dla nas dobro dzieci.
A jak państwo rozumiecie to dobro dzieci?
Na przykład to, czy dzieci będą mogły spełniać roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w taki sposób, że będą mogły łatwo dotrzeć do tego przedszkola. W taki sposób, czy w przedszkole jest w stanie zapewnić szeroko pojętą pomoc psychologiczno-pedagogiczną z uwagi chociażby na to, że bardzo mocno wzrasta liczba dzieci z orzeczeniami rozmaitego typu, poczynając od autyzmu, a kończąc na przedszkolakach, które mają innego rodzaju problemy, typu na przykład zagrożenie niedostosowaniem społecznym chociażby.
Czy to są te kryteria najważniejsze, jeśli chodzi o dobro dzieci?
Można tak powiedzieć.
A kwestie oszczędnościowe, jeszcze raz poruszę ten temat, to w tej hierarchii kryteriów jaką ma wagę?
No cóż, jest to kryterium na pewno ważne dla miasta, dla organu prowadzącego. Kuratorium Oświaty, tak jak już kilka razy mówiłam, podstawowe kryterium to jest dobro przedszkolaków.
Panie prezydencie, co pan na to?
Argument ekonomiczny nie pojawia się w uzasadnieniu uchwały. Myślę, że kurator będzie opiniował uchwałę i będzie opiniował uzasadnienie tej uchwały. My pokazujemy tam dobro dziecka i to, co pani już tutaj wspomniała i to, co mówili też radni, dzieci ukończą to przedszkole, więc tutaj nie ma żadnego zagrożenia w procesie wychowawczym dla dzieci, że dziecko któreś nie ukończy tego przedszkola. Właśnie po to jest ta decyzja o wygaszaniu, żeby to dobro dziecka wybrzmiało i do końca było realizowane.
A kwestia tych poradni psychologicznych, kwestia odległości do przedszkoli tych dzieci, jak przedszkola 4 zostaną zlikwidowane?
Myślę, że poradzimy sobie z tym problemem bez kłopotu. Tak jak mówię, te przedszkole, o których dzisiaj akurat mówimy najwięcej, widzą się z okna, więc nie wyobrażam sobie, że nie ma, że byłby kłopot porady psychologicznej czy pedagogicznej sąsiedzkiego przedszkola. Tu nie wierzę, że będzie jakikolwiek kłopot z takimi rzeczami.
I krótko, panie prezydencie, co z tymi budynkami, jak już państwo te przedszkola zlikwidujecie? Macie pomysł na te miejsca?
Jeszcze nie we wszystkich przypadkach. Na pewno mamy potrzeby. Są to potrzeby związane z warsztatem terapii zajęciowej, z utworzeniem środowiskowego domu samopomocy typu D, czyli dla dorosłych autystyków. Tu myślę o jednym budynku, ale już po uchwale też zgłosiła się do mnie jedna z niepublicznych jednostek oświaty, która też pracuje na poziomie przedszkolnym i też już pytała,
czyli
kiedy...
prywatne przedszkole powstanie w budynku?
No, ale specjalistyczne przedszkole prywatne, które też już myśli o tym, czy nie zmienić swojej siedziby albo nie poszerzyć swoich usług, bo jest wiele programów społecznych,
ale które... to nie jest tak, że to jest konkurencja dla tych miejsc? Przedszkoli?
Nie, bo my i tak dopłacamy do niepublicznych przedszkoli i to robią wszystkie samorządy, więc to jest wybór, nie konkurencja. W edukacji nie ma konkurencji. Ja szczególnie
ale
w edukacji
kosztem jednak tych miejskich przedszkoli.
I niepublicznej. No ale to są też tak samo miejsca pracy, tam też pracują ludzie z Konina i tam dzieci też z Konina chodzą. Nie można tego traktować jako konkurencję. Przypominam, do niepublicznych przedszkoli miasto przekazuje 75% dotacji.
Panie prezydencie, a też się pojawiły w opinii publicznej takie jakieś sugestie, że na przykład jakiś budynek może być przejęty przez dewelopera. Prawda?
Nie słyszałem żadnej takiej opinii, mówiąc szczerze. I nie dotarła do mnie żadna intencja jakiegokolwiek dewelopera. Jeżeli cokolwiek będzie, działamy publicznie, o wszystkim będziemy informować.
Musimy zaraz kończyć. Jedno zdanie, dosłownie Ilona Kielańska, Związek Nauczycielstwa Polskiego, o te kwestie przedszkola prywatnego kontra przedszkola miejskie. To jest tak, jak mówił właśnie zastępca prezydenta?
Szanowni państwo, nasi pracownicy przedszkoli, zarówno pedagogiczni, jak i niepedagogiczni, są również przygotowani do tego, żeby takie specjalistyczne przedszkola między innymi otwierać w naszych państwowych jednostkach. I może warto by było w tym kierunku iść.
To jest samo miasto mogłoby takie przedszkole
otwierać. Dokładnie tak, bo jest takie zapotrzebowanie ze strony rodziców. Następna rzecz, proszę Państwa, bardzo dużo dzieci z okolicznych gmin przyjeżdża tutaj ze swoimi rodzicami, którzy pracują w Koninie i też są zainteresowani przedszkolami w Koninie. Niestety dostępność dla nich jest bardzo ograniczona.
Pan prezydent mówił, że to nieprawda, o czym mówiła pani ze Związku Nauczycielstwa Polskiego. Rozumiem, że Konin nie może otworzyć, tak? Takiego przedszkola specjalistycznego.
Konin ma dwa przedszkola specjalne i trzymajmy się
tego.
Może
potrzebuje trzeciego.
Wszędzie tam, gdzie jest taka potrzeba. My naprawdę odpowiadamy na potrzeby rynku. Tamto specjalistyczne, o którym akurat mówimy, dotyczy tylko dzieci autystycznych i ono powstało kilkanaście lat temu i funkcjonuje. Tam nie powstanie, na tym rynku nie powstanie już żadne nowe przedszkole, o tym pamiętajmy. Może powstać być może jakaś szkoła jeszcze niepubliczna, natomiast nie powstanie w Koninie, ponieważ demografia na to nie pozwoli, zamknęły się dwa niepubliczne przedszkola.
To pewnie za kilka lat zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ile będzie prywatnych, a ile publicznych, miejskich przedszkoli samorządowych należących do Konina. Bardzo Państwu dziękujemy za udział w programie, dziękujemy gościom także w studiu w Poznaniu i gościom telefonicznym. Rozmawialiśmy o przedszkolach, o czterech przedszkolach w Koninie. Przedszkole Plastuś, Mali Przyrodnicy, Bajka pod Tęczą. W tej chwili wszystko zależy od kuratora oświaty w Poznaniu. Michalina Maciaszek w Koninie zostanie i na pewno będzie się tej sprawie przyglądać na bieżąco, będzie ją relacjonować. A film, cały dzisiejszy program będzie można już jutro obejrzeć na stronie internetowej Radia Poznań. Michalina Maciaszek, Adam Michalkiewicz.
Wszystkiego dobrego.
Do usłyszenia, do zobaczenia.
W punkt. Program interwencyjny Radia Poznań.